Witamy po przerwie. Radiowe Gawędy o Przyrodzie, Radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz i nasz gość specjalny, pani Ilona Gutkiewicz, przepraszam, Iwona Gotkiewicz. Dobra, kolejne pytanie. Jak wygląda Dzień Fotografa Bobrów?
No właśnie, to jest dzień zmagań.
Znaczy ja nie pytam, co pani je na kolację, po czym czy pani się wysypia, a potem co pani je na śniadanie, ale tak mniej więcej. Dobra, zaczynamy dzień, tak? Dzień zdjęciowy.
Jest to dzień zmagań oczywiście z samą sobą i jakby no z tymi inteligentnymi, przemyślanymi stworami, jakimi są właśnie bobry. To nie jest tak, jak w większości przypadków się dzieje, że tam sobie gdzieś staję w lesie i gdzieś tam jelenie podglądam, albo siedzę w czatowni i ptaszki fotografuję. Dlatego, że trzeba no właśnie jakby z tą inteligencją tych zwierząt się przede wszystkim uporać, bo jest ciężko je przechytrzyć, naprawdę. No oczywiście ja fotografuję je rano, tak jak mówiłam, więc pojawiam się na miejscu około 20 minut przed wschodem słońca. Dlaczego tak? Dlatego, że mogłabym w sumie przychodzić wcześniej i mogłabym je obserwować, ale nie chcę zakłócać ich rytmu. Dlatego, że one są aktywne właściwie do wschodu, powinny być aktywne do wschodu słońca według jakby tych informacji podanych w literaturze. Kiedy ja przychodzę 20 minut przed wschodem słońca, to wiem, że no te ostatnie 20 minut ewentualnie one będą budować, a potem jeśli nie będą chciały budować, to po prostu zrezygnują i prawda, udadzą się na drzemkę gdzieś tam do tego swojego żeremia, więc daję im wybór. Chcę, żeby one mogły po prostu sobie spokojnie zrobić swoje. Natomiast jakby no, ja przychodzę, no, siadam zamaskowana jakby oczywiście, bo to nie jest tak, że one właściwie do tej pory nie wiem, jak to jest z tym rozpoznawaniem mnie, bo właściwie to wcześniej, bo to jest na zasadzie takiej to całe fotografowanie, że to jest, że ja rozpoznaję bobry, a bobry rozpoznają mnie, czyli właściwie nie wiadomo, kto kogo rozpracowuje do końca i to w ten sposób właśnie jakby wygląda, no ale ja po prostu sobie siadam tam w tym moim miejscu i czekam, aż któryś z nich się pojawi. Zaczęłam je ostatnio właśnie nawet rozróżniać.
Ile tak mniej więcej czasu, znaczy może inaczej, siada pani sobie tak w tej swojej zasiadce i tak średnio, przeciętnie, po jakim czasie jest szansa, żeby zobaczyć tego bobra?
To znaczy ogólnie jakby, jeżeli zależy od tego, to jest zależne od wielu czynników, tak jak powiedziałam, bo tutaj pan się koncentruje na takich bardzo, bardzo prostych szczegółach. Natomiast clue, jeśli chodzi o bobry, to nie jest jakby kwestia konkretnych jakichś godzin, terminarzy i tak dalej, tylko chodzi bardziej o to, żeby poznać te zwierzęta, żeby zrozumieć ich sposób życia. To może się wydawać, nauka na przykład, bardzo często jak czytamy jakieś informacje na temat jakichkolwiek zwierząt, to one są podane w taki suchy sposób, w bardzo przedmiotowy sposób. Tak jakbyśmy czytali o budowie ciągnika. A niestety, no zwierzęta to są takie stwory, które mają, tak jak my, szczególnie bobry, tak? Szczególnie
nie
bobry.
Nie widziała pani chyba współczesnych ciągników.
Są to zwierzęta bardzo indywidualne. Każdy z nich jest inny. I to na tym polega problem z fotografią bobrów, a nie na tym, o której my tam przyjdziemy. Ogólnie zależy, który bobr w tym momencie buduje tamę. Bo są cztery, które ja rozpoznaję w tej rodzinie, cztery bobry i każdy z nich zachowuje się względem mnie inaczej. W tamtym roku, jak chyba robiliśmy taką właśnie audycję na temat bobrów, to ja bardzo dużo mówiłam o pampuchu. To się wszystko zmienia. Teraz podejrzewam, że pampuch to jest w ogóle samica, ale pewności nie mam oczywiście, bo tutaj wśród bobrów nie ma dymorfizmu płciowego. Ten bóbr jest bardzo duży. Generalnie jest największy z całej ekipy tych bobrów. I on jest bardzo łatwo rozpoznawalny, bo ma jednak troszeczkę, no, jest różny się.
Przy kości.
Jest przy kości i ma inną minę, inną ma gębę. Troszeczkę inne oczy. No nie wiem, ja tego tak nie potrafię jakby wyjaśnić, albo może to jest kwestia, nie wiem, jakiś mimiki jego pyszczka, nie wiem, jest inny, ale przede wszystkim inaczej się zachowuje w stosunku do mnie niż inne bobry. On zawsze podpływa i zawsze przepływa z prawej strony tego stawu bobrowego na lewą stronę, po czym zawiesza się właśnie na tej wodzie i tak po prostu jak balon po prostu unosi się i przygląda się mi, po czym odpływa i za chwileczkę wraca i zaczyna właśnie już z materiałem, wraca i zaczyna budowę tej tamy. Natomiast jest taki inny bóbr, którego poznałam w tym roku właściwie, w sensie on jakby zaczął budować przy mnie w tamtym roku, przy mnie nie budował, I ten bóbr to jest w ogóle taki cwaniaczek, że no po prostu nieraz mnie tak zaskoczył. W tamtym roku też on faktycznie przypływał i to było tak, że on przepływał na lewą stronę i po lewej mojej stronie jest takie rozlewisko, fragment tego stawu bobrowego i takie drzewo rozgałęzione w kształcie literki V. To drzewo znajduje się dosłownie metr ode mnie, także ja mogę dotknąć tego drzewa, jak tam siedzę. No i w tamtym roku właśnie bóbr przypływał, ja go nazwałam Łypcio, dlatego że zaraz się wyjaśni dlaczego. Bo on po prostu był po lewej stronie i przyglądał mi się, w tamtym roku zwykle tylko węszył. W tym roku siedzę sobie któregoś dnia w tym miejscu, już po prostu przygotowana, że któryś się pojawi na tej tamie i zaraz zacznie budować, ale słyszę jakiś dziwny hałas. Myślę sobie, kurczę, no co to jest? Jakiś, no naprawdę podejrzany, dosyć intensywny taki hałas, jakby coś szeleściło. No ale nic nie widzę, niczego nie ma. W pewnym momencie spojrzałam właśnie na lewą stronę i patrzę, a pomiędzy tymi drzewami, drzewem właściwie, które się właśnie tak rozgałęzia, jest jeszcze taka pokrzywa, rośnie i trawa. I patrzę po prostu, a pomiędzy tymi łodyżkami tych roślin pojawia się takie oko wielkie, chociaż oczy bobrów nie są wielkie, ale dla mnie to było tak wielkie oko, które po prostu łypie na mnie i aż widzę, że odkręca się ta gałka oczna, aż to białko gdzieś tam spod spodu się wydobywa. No i w tym momencie no troszkę się przestraszyłam, no bo pomyślałam sobie, że no kurczę, no w sumie to jest tak blisko, zaraz mi stanęły przed oczami te wszystkie jakby filmiki z tych amerykańskich jakichś podcastów horrorów na YouTubie, już zobaczyłam bobra, który mi właśnie krwiożerczego bobra, który mi przecina tętnicę. No i jakby delikatnie się przesunęłam w prawą stronę, żeby się od niego odsunąć. Tam za bardzo nie ma gdzie, bo tam jest żeremie. No jakoś tam gdzieś się przycupnęłam. No i on po chwili zniknął, odpłynął sobie. No więc wróciłam na swoje miejsce, ale za chwileczkę, dosłownie po kilku minutach, pojawił się ponownie. Więc jakby już stwierdziłam, że no nie będę tam się, że tak powiem, stamtąd oddalać. No bo on już wtedy byłam pewna, że on wie, że ja jestem tam, dlatego że wiatr szedł bezpośrednio na niego, w lewą stronę. Więc nie było wątpliwości, że bóbr po prostu wie, że ja się tam znajduję i że ja po prostu i że on doskonale zdaje sobie sprawę z tej mojej obecności. No więc stwierdziłam po prostu, że zostaję. No i potem jeszcze kilka razy się pojawił i odpłynął. Więc tak jakby w zależności od tego, odpowiadając na pytanie, tak, jaki to jest, który to jest z tych bobrów, one różnie się pojawiają. Czasami się pojawiają w zależności od tego, ile mają roboty. W zależności od tego, który konkretnie osobnik tego dnia w cudzysłowie zostanie przydzielony do tej konkretnej tamy, bo one się zamieniają tak jakby.
Czyli rano jest zebranie w żeremi.
Tak, zebranie, ustalają, który co buduje i po
i
prostu.
Za ile?
Tak. I tam po prostu zaczynają pracować.
Pory roku, pogoda. Czy to ma wpływ na zachowanie się bobrów?
No oczywiście, że ma, jak wiadomo,
czyli
że...
mówimy wiosna, tak? Lato.
Tak, oczywiście, na pewno.
Zachmurzenie, słońce.
Zachmurzenie, słońce. Ciężko powiedzieć, no bo to tak jakby trzeba by było konkretnie zbadać, tak? Bo to, że nauka traktuje w sposób przedmiotowy zwierzęta, no to jest wiadome, no bo w inny sposób się tego nie da przedstawić, ale ona jest bardzo potrzebna oczywiście do tego, żebyśmy wiedzieli, jak to wszystko się odbywa. I to by było trzeba pewnie objąć jakimiś badaniami. Natomiast jeśli chodzi o moje obserwacje, to mam wrażenie, że z całą pewnością dni pochmurne bobry są aktywne dłużej. Być może, nie wiem, jest to związane z tym, że po prostu mniejsze natężenie światła ma jakby wpływ właśnie na ich aktywność. Nie wiem, nie dotarłam jeszcze do takich informacji, jeśli chodzi właśnie o literaturę, ale tak jest faktycznie. Nawet kiedyś zdarzył się taki dzień, raz się zdarzyło, że strasznie była brzydka pogoda, potwornie pochmurno, bardzo ciemno. I jeszcze do tego padał deszcz. I te bobry właśnie, no po prostu szalały tam w tym stawie bobrowym, bawiły się, tylko że one dosyć daleko wtedy były ode mnie, więc jakby nie dało się ich tam sfotografować, tym bardziej, że one pod wodą też jakby większość zabaw odbywała się pod wodą. Ale był to taki po prostu dzień, gdzie było widać, że one tak jakby, no nie wiem, są takie bardziej aktywne. Natomiast no zdarzają się też takie sytuacje, w których bardzo słoneczny dzień, na przykład półtorej godziny po wschodzie słońca, kiedy ja już myślę, że no koniec zdjęć na ten dzień, że już jakby fotografowanie dobiegło końca i siedzę sobie tam właściwie dla przyjemności i relaksu, a nie dlatego, żeby tam je fotografować, bo tam ptaki oczywiście śpiewają, jest piękna atmosfera, taka roślinność właśnie bagienna, mokradłowa, pachnie miętą, więc jest naprawdę bardzo przyjemnie. No i w tym momencie pojawia się nagle właśnie na przykład łybcio, który zaczyna po prostu konstruować tamę i coś tam jeszcze poprawiać. Trwa to jakieś 15-20 minut i kończy roboty i odpływa, idzie sobie tam.
Okej, a teraz tak, wiosna, lato, czy jest jakaś różnica?
To jest miejsce też, które się rządzi swoimi prawami, więc jakby ciężko mi jest tak jednoznacznie określić właściwie, ponieważ no, ja nie wchodzę na ten cały teren, bo ja bym mogła próbować z lewej, z prawej, z tyłu, z przodu, ale nie chcę. Nie chcę po prostu, żeby ich tam po prostu też... One właściwie do mnie się przyzwyczaiły, skoro tak reagują, skoro mogę jakby fotografować je często, mogę po prostu, nie obawiają się mnie, poznają mnie w jakiś sposób, nie wiem, może mnie traktują jak innego bobra, bo tak naprawdę ich postawa, którą ja tam...
To muszę słuchaczom powiedzieć, że pani Iwona nie wygląda jak bóbr.
Postawa, którą przyjmują względem mnie, właśnie w literaturze wyczytałam taką informację, nawet mogę tutaj przytoczyć, gdzieś tu mam zapisany taki cytat, to właśnie w książce pana doktora Czecha. O, proszę. Bóbr przybiera postawę zaniepokojenia, na przykład przy wykryciu obcego stroju bobrowego na swoim terytorium. Głowa jest wtedy uniesiona pod kątem 45 stopni, pysk otwarty, a dolna warga ściągnięta, ukazując siekacze, kark rozdęty przez stroszenie włosów, całe ciało jest sztywne i nieruchome. Grożąca postawa jest skierowana do obcego bobra i przypomina postawę dominacji. No i właśnie to jest ta postawa,
którą... To może też pozwoli pani, że się wtrącę. Strój bobrowy to nie jest czapka z bobra, ani bolerko, tylko jest specjalna taka wydzielina z gruczołu, który notabene tenże strój kiedyś był traktowany jako bardzo cenne lekarstwo.
Tak, dokładnie. Natomiast właśnie no, ten cytat, który tutaj przytoczyłam, to właśnie ta postawa, którą opisuje pan doktor Czech, to jest postawa, którą najczęściej przyjmuje względem mnie pampuch. I ja zawsze zastanawiałam się, bo w stosunku do człowieka zupełnie inaczej. Inną postawę przybierają bobry. Tu jest napisane tak. Postawa obronna, mająca miejsce na przykład przy spotkaniu z człowiekiem, charakteryzuje się ustawieniem frontem w kierunku wroga, przyciśnięciem ciała do ziemi i uniesieniu nasady ogona, które w tym czasie bije o podłoże. No to taka postawa względem mnie się nigdy do tej pory nie zdarzyła. Natomiast ta, którą opisuje pan doktor Czech, którą ja przytoczyłam wcześniej, za każdym prawie razem. Tylko ona na początku właśnie, on na początku w ten sposób się ustawia, czyli pod tym kątem 45 stopni ma ten otwarty pysk, dolną wargę ściągniętą właśnie ukazując te siekacze, to tak się ustawia na początku, kiedy na przykład już zaczyna budować tamę i wtedy raz się tak ustawia, ale potem jak już twierdzi, o co chodzi, nie wiem, tak mi się wydaje i o co jest grane, to już więcej tej postawy nie przyjmuje. Więc to na tej zasadzie, no ale jakby odpowiadając, już kończąc, odpowiadając na to pytanie odnośnie pór roku, no to właśnie ja zimą tam spędzałam długie godziny, na przykład wiadomo, że zimą bobry głównie siedzą w swoich żeremiach, i mają tam zebrane zapasy i tam sobie żerują, znaczy w sensie w okolicach żeremia mają zebrane zapasy i tam sobie żerują po prostu i wychodzą bardzo rzadko. Natomiast no te akurat konkretne w ogóle to jest, no bardzo sporadycznie się zdarza. No zimą też ciężko wytrzymać i siedzieć tam tak długo codziennie, bo to jest jednak woda, jest wilgoć, jest bardzo zimno. No zdarzyło mi się tam powiedzmy raz zobaczyć tego bobra i nawet mam takie zimowe jedno zdjęcie, sfotografowałam go właśnie, ale to się zdarzyło raz na ileś tam moich prób. Wiosną one na pewno są bardzo aktywne, tylko prawdopodobnie są aktywne z drugiej strony, tam bliżej swojego tego głównego żeremia, w którym jakby przebywają. Więc jakby rzadko je widuję, ale no moje obserwacje dopiero jakby jest dopiero rok, tak. Mam nadzieję, że jakby one będą długie, że będą trwały długo i że za rok na przykład, jeżeli byśmy się spotkali, no to zupełnie jeszcze inaczej coś nowego będę mogła o nich powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Co prawda o zimę nie pytałem. Marnuje pani nasz czas antenowy.
To może by pan pojechał i sam sprawdził.
Spotykamy się po przerwie.